Mówiłem już, że mistyczne doświadczenie jogi jest swoistą drogą śmierci, której celem jest przekreślenie życia, czasu oraz kreacji, czyli mnogości i różnorodności stworzenia, by odrodzić się w czymś w rodzaju pierwotnej nieokreśloności. Aby narodzić się w ten sposób na nowo, jogin musi faktycznie umrzeć, umrzeć za życia, zaprzeczając stopniowo i coraz głębiej swojej psychofizycznej kondycji. W tym celu usiłuje on odwrócić całkowicie normalne zachowanie, dyktowane przez naturę. Stąd narzuca on sobie kamienną nieruchomość ciała, czyli asana, rytmizację i zatrzymanie oddechu, czyli pranayama, jednolitość strumienia psychomentalnego, czyli ekagrata. Na wszystkich poziomach doświadczenia ludzkiego jogin czyni więc symetrycznie przeciwnie wobec tego, czego życie i natura od niego wymagają. Ten trudny i skomplikowany proces odrywania i ostatecznej eliminacji wszystkiego, co należy do poziomów psychofizjologicznych doświadczenia ludzkiego, przypomina faktycznie, jak stwierdza Ariadę, realną i fizyczną śmierć. Zwłaszcza, że w Indiach rzeczywiście śmierć tłumaczy się jako brutalne oddzielenie ducha od wszystkich doświadczeń psychofizycznych. Antycypacja rozkładu śmierci jest więc nie tylko istotą filozoficznych założeń jogi, a także wielu innych dróg orientalnych, ale również istotą rozmaitych praktyk, technik czy medytacji. I to nawet tych, które wydają się najbardziej proste, podstawowe czy neutralne. Jak bowiem znowu stwierdza Miser Yade, cytuję, ta antycypowana śmierć jest śmiercią inicjacyjną, to znaczy niezbędną do powtórnych narodzin. Mając na względzie to narodzenie dla innego istnienia, jogin poświęca wszystko, co wydaje się ważne na poziomie doświadczenia profana. Jest to ofiara życia, ale także osobowości. W perspektywie doświadczenia profana ofiara ta jest niezrozumiała. Znamy jednak odpowiedź filozofii indyjskiej. Perspektywa doświadczenia profana jest błędna. I to z dwojakich względów. Zdesakralizowane życie jest cierpieniem i złudzeniem. A zarazem żaden problem ostateczny nie może być w tym życiu rozwiązany. Koniec cytatu. Widzimy tu więc swoistą koncepcję prawdy, świętości oraz inicjacji, bazującą na fundamentalnym założeniu, że radykalna fizyczna śmierć jest lepsza od życia, łącznie z tym, co jest dla nas w tym życiu najważniejsze i najbardziej znaczące. To jednak specyficzne umiłowanie śmierci, które można określić jako pewnego rodzaju nekrofilię, jawi się mimo wszystko jako do głębi niechrześcijańskie czy nawet antychrześcijańskie. Podobną jednak tendencję spotykamy także w greckiej antycznej filozofii, o czym warto na tym miejscu wspomnieć. Także i tam fizyczna śmierć, jako wyczekiwane uwolnienie duszy z więzów ciała, jest marzeniem oraz celem działań człowieka prawdziwie mądrego. Albowiem człowiek mądry, jak stwierdza na przykład Platon, stara się każdego dnia jak najwięcej duszę od ciała oddzielić, ćwicząc się jakby w umieraniu i oczekując ostatecznej śmierci jako wspaniałej wyzwolicielki. Zarówno więc w jodze, jak i w filozofii greckiej śmierć jest traktowana nie tylko optymistycznie i naturalnie, ale też może nawet jest swoiście deifikowana. Śmierć traktowana jest tu bowiem jako prawdziwa przyjaciółka, będąca bramą nie tylko do boskiego i prawdziwego życia, ale przede wszystkim bramą do jedynie prawdziwego życia, które wedle tych koncepcji rozpoczyna się wyłącznie po śmierci. Zwróćmy uwagę na to ostatnie wyrażenie, gdyż mimo pewnych analogii z chrześcijaństwem, różnica jest jednak zasadnicza. Również bowiem dla chrześcijaństwa w pełni prawdziwe życie jest jeszcze na ziemi nieobecne. To nie oznacza jednak, że nie ma tu wcale prawdziwego życia, jak to twierdzi joga. Wręcz przeciwnie. Wszystko, co wartościowe, ważne i co czeka nas w przyszłym życiu, nie tylko rozpoczyna się tu, na ziemi, ale nawet jest tym ziemskim życiem uwarunkowane. Wszystko, co prawdziwie kochamy, co jest dla nas najważniejsze i najdroższe, przeniesiemy w życie wieczne. Nasze pragnienia, miłości, motywacje i czyny, mimo tego, że będą i muszą być oczyszczone, pozostają jednak strukturami zarodkowymi dla tego, co wieczne. Nie chodzi więc o całkowite wyrzekanie się jednostkowych osobowości czy motywacji, a tym bardziej o rezygnację z życia, które jest ich biologiczną podstawą. Chodzi natomiast tylko i wyłącznie o radykalne oczyszczenie tych motywacji czy też pragnień serca, które jako takie nie będą unicestwione, ale wręcz przeciwnie, utrwalone. Życie wieczne pozostaje więc w tym świetle jakby przedłużeniem życia ziemskiego, które właśnie dlatego należy dobrze przeżyć i ustawić. W pełnym ludzkim bogactwie pragnień, czynów i motywacji. Najważniejszym z tych pragnień, a zarazem czynów, jest po prostu miłość. I to ona kazała płakać Jezusowi przy grobie jego przyjaciela Łazarza. Jezus bowiem traktował śmierć jako najstraszniejsze upokorzenie człowieka, jako wroga i jako przejaw potęgi zła. O tym jednak w następnej audycji.